ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Tajemnice polskiego wywiadu 1939-1945. Odcinek trzeci. Polowanie na szpiegów. Największa klęska polskiego wywiadu.
Decyzja zapadła jeszcze przed wojną. Zanim dywizje Wehrmachtu przekroczyły granice Polski, w Berlinie odbyły się dwa ważne spotkania.
Pierwsze w gmachu Abwehry przy Tirpitzufer 78, drugie w siedzibie SD.
O ile nazwa Abwehra i jej zadania są w Polsce stosunkowo dobrze znane, choćby za sprawą serialu Stawka większa niż życie, o tyle skrót SD, czyli Sicherheitsdienst, już nie.
Tymczasem były to dwie rywalizujące ze sobą służby wywiadowcze, z tą różnicą, że SD była bezdyskusyjnie wierna ideałom partii nazistowskiej, czego już o Abwehrze powiedzieć nie można.
Rywalizacja często przybierała niezdrową formę, dlatego admirał Wilhelm Canaris, szef Abwehry, i Reinhard Heydrich, szef SD, podpisali tak zwane 10 przykazań regulujących kompetencje i zakres działań obu wywiadów.
Abwehra zarezerwowała dla siebie wywiad zagraniczny oraz kontrwywiad, więc to ona była głównym przeciwnikiem polskiego oddziału drugiego, nazywanego zwykle dwójką.
SD zajęła się wywiadem politycznym. Siłą rzeczy do wybuchu wojny ścigała głównie opozycjonistów niemieckich.
Ale już we wrześniu 1939 roku miało się to zmienić.
Spotkanie w siedzibie SD przy Niederkirchnerstrasse miało na celu przygotowanie Sicherheitsdienst do nowych zadań.
Te nowe zadania wynikały z wydarzeń, które zaszły w Pradze niecałe pół roku wcześniej.
Otóż 14 marca 1939 roku, a zatem dzień przed wkroczeniem Wehrmachtu do Pragi, Czesi zniszczyli dużą część archiwum tajnych służb.
A to, co było w nich najcenniejsze, spakowano i wywieziono z Czechosłowacji. Archiwa wywiadu Republiki Czechosłowacji trafiły do Londynu.
Dobrze pamiętacie, panowie, co stało się w Pradze.
Mówił do oficerów SD Reinhard Heydrich.
Nie możemy pozwolić sobie na kolejny taki błąd. Dlatego zarządzam powstanie Einsatzgruppe, której zadaniem będzie m.in. poszukiwanie archiwów wywiadu polskiego.
W Polskę ruszyło 6 takich grup. Każda była podzielona na dwie mniejsze jednostki, tak zwane Einsatzkommando.
Jedną z takich kompanii dowodził SS Sturmbannführer Helmut Bischoff.
Sturmbannführer Bischoff nie wiedział jeszcze, że doczekał się rywala w postaci kapitana Abwehry Hansa Bulanga.
Kapitan, a właściwie Hauptmann Bulang, dostał dokładnie takie same zadanie jak Bischoff. Musiał oszukać i przejąć akta wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej.
Obaj starannie przygotowali się do czekającego na nich zadania. Musieli jednak poczekać, aż front przesunie się na wschód.
Tymczasem po drugiej stronie frontu nikt nie zatroszczył się o archiwum oddziału drugiego.
Nikt nie zastanowił się nawet nad tym, co zrobić z wiedzą gromadzoną od 20 lat przez polskich agentów w całej Europie.
Polacy nie wyciągnęli wniosków z czeskiej lekcji.
Nie było żadnych rozkazów ani wytycznych z centrali. Wobec tego szefowie ekspozytur i siatek wywiadowczych starali się chronić swoich agentów na własną rękę.
Zaraz na początku wojny, zanim jeszcze korpus pancerny Guderiana zdążył przewalić się przez Pomorze Gdańskie, szef ekspozytury numer 3 w Bydgoszczy, major Żychoń, wysłał oficera do najcenniejszych swoich agentów, małżeństwa Bruckich i Pauliny Tyszewskiej.
Proszę państwa,
zaczął oficer.
Wybuchła wojna. Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wam bezpieczeństwa. Dlatego postanowiliśmy wywieźć was bezpiecznie do Szwecji.
Ale Bruccy odmówili.
Tyszewska również nigdzie się nie wybierała.
Przeciwnie.
Wojna tu nic nie zmienia.
Mówiła Tyszewska.
Nadal zamierzam pracować dla majora Żychonia.
W tej sytuacji jedynie co mógł Żychoń zrobić, to zadbać o zabezpieczenie akt z nefralgicznymi informacjami o swoich agentach.
W rzeczywistości wojennej oznaczało to po prostu spalenie dokumentów.
Największą część archiwów spalono na miejscu, w Bydgoszczy.
Pozostałe pojechały w bagażnikach samochodów ekspozycyjnych. struktury numer 3 na wschód. Najpierw do Włocławka, a potem dalej w głąb Rzeczypospolitej.
We wtorek 5 września w opuszczonym budynku ekspozytury pojawili się Niemcy.
Sturmbannführer Bischoff zastawiał sieci.
Dowódca oddziału SS Sturmbannführer Helmut Bischoff kazał dokładnie przeszukać pomieszczenia. Znaleziono tylko czysty papier i ołówki.
Na biurku w mieszkaniu służbowym Żychoń zostawił wizytówkę, którą oczywiście znalazł Bischoff.
Obok nazwiska Jan Henryk Żychoń znalazł wypisane piórem Getz von Berlichingen.
Bischoff doskonale wiedział, kim był Berlichingen.
Był to XVI-wieczny rycerz niemiecki, a zarazem bohater dramatu Goethego pod tytułem Getz von Berlichingen – Żelazno ręki. Dramat mówił o wojnie chłopskiej w Niemczech XVI wieku.
Helmut Bischoff zrozumiał, dlaczego Żychoń napisał na swojej wizytówce nazwisko Berlichingen.
Major odnosił się do słów wypowiedzianych przez Żelaznorękiego przed śmiercią na szafocie.
Nadchodzą czasy oszustwa, któremu dano wszelką swobodę. Nikczemni będą się posługiwać podstępem i chytrością, a ludzie sprawiedliwi nie unikną ich sideł.
Ptaszkowi, jak widzę, dopisuje humor. Tak skomentował te słowa Bischoff. Ptaszek wyjechał z Bydgoszczy niemal w ostatniej chwili.
Według najczęściej przytaczanej przez historyków wersji, Niemcy byli zaledwie kilkanaście kilometrów przed miastem.
We Włocławku ludzie Żychonia spędzili tylko jeden dzień.
Dynamiczna sytuacja na froncie zmusiła ich do dalszej drogi.
Jechali na Siedlce.
Byliśmy stale bombardowani w czasie nalotów, które napotykaliśmy tylko dniami.
Pisał major w raporcie napisanym zaraz po kampanii wrześniowej.
Tempo ofensywy niemieckiej sparaliżowało działania wywiadu, mimo że przed wojną przygotowano siatki szpiegowskie.
Agenci nie zostali wykorzystani z jednego, można powiedzieć, podstawowego problemu. Ponieważ front nie był ustabilizowany.
O czym mówił Żychoń?
Chodzi głównie o to, że nieprzyjaciel był wszędzie, działał dynamicznie i unikał szablonowej taktyki.
W efekcie nie było wiadomo, gdzie potrzebne są siatki szpiegowskie i, co ważniejsze, jak zorganizować łączność.
Przecież zdobycie informacji to za mało. Trzeba ją jeszcze przekazać do centrali szybko i bez ryzyka rozszyfrowania przez nieprzyjaciela.
Tymczasem po niepowodzeniach nad Brdą ruszył Bischoff tropem ekspozytury i tak o świcie 1 października pojawił się w Warszawie.
A jednak nie tylko on ściągnął tego dnia do miasta. Znalazło się tu całe Einsatzgruppe 4 z dowodzącym tym oddziałem SS Brigadeführerem Lotharem Beutelem, a także zapowiadający się znakomicie oficer SD niejaki Walter Schellenberg.
Schellenberg, zastępca szefa kontrwywiadu SD, dostał zadanie przygotowania miasta na wizytę Adolfa Hitlera.
Lecz zbieg wydarzeń narzucił mu jeszcze dodatkowe, lecz nie mniej ważne obowiązki.
A wszystko przez tajne zadanie Sturmbannführera Bischoffa.
Bischoff doskonale wiedział, czego szuka w Warszawie i gdzie to może znaleźć.
Ale również dobrze wiedziała o miejscach składowania akt oddziału 2 Abwera.
I to właśnie oficer Abwery, kapitan Bulang, przekroczył próg polskiego sztabu głównego w gmachu Pałacu Saskiego.
Tam w opuszczonych pomieszczeniach znalazł szafy pancerne, w których, jak oczekiwał, powinny być dokumenty.
Szafy otworzyli specjaliści, lecz były one prawie puste,
relacjonował Bulang.
W jednej znaleziono rysunki i karykatury, oczywiście pełne humoru, przedstawiające sceny z prac polskiego wywiadu. W trzech innych znaleziono dokumenty, a mianowicie kolekcję regulaminów Wehrmachtu, książki adresowe z większości miast niemieckich, książki telefoniczne z nazwiskami niemieckich dyrektorów oraz obszerny spis emigrantów z całego świata.
Kapitan Bulang nie był zadowolony z tej zdobyczy.
On szukał tajnych dokumentów, a skoro ich nie znalazł w siedzibie wywiadu, uznał, że zostały zniszczone bądź wywiezione z kraju.
Czy podobnie sądził jego rywal z SD, SS Sturmbannführer Bischoff?
Zapewne tak, ale trzeba tu od razu dodać, że obaj oficerowie wiedzieli, że akta wywiadu nie były przetrzymywane wyłącznie w magazynach Pałacu Saskiego.
Istniał jeszcze drugi magazyn i to miejsce było znane wywiadom III Rzeszy, zarówno Abwerze i SD.
Czy zatem w pierwszych 5 dniach października 1939 roku trwał wyścig obu tych instytucji po skarb polskiego wywiadu?
Nie da się temu zaprzeczyć.
A kto ten wyścig wygrał?
Oskar Rille, rywal Żychonia sprzed wojny i autor książki Der Deutsche Geheimdienst im Zwei Weltkrieg Ostfront, wskazuje na kapitana Bulanga.
Podczas jednego z kolejnych dni kapitan Bulang wybrał się na dłuższy spacer, który doprowadził go do fortu Legionów. Drzwi z fortu nie wydawały się zamknięte. Bulang pchnął je, wszedł i nie mógł wierzyć własnym oczom. W dużym pokoju na regałach stały teczki podpisane hasłami takimi jak Attaché Tokio, Attaché Wojskowy Rzym i Paryż. ekspozytura Bydgoszcz i wiele innych.
Przypadkowy spacer, bo tak powinien być rozumiany dłuższy spacer, narzuca pewien ładunek sceptycyzmu wobec relacji Rayleigh'ego, a cała ta historia wydaje się wręcz niewiarygodna.
Czy ten dłuższy spacer nie był przypadkiem dobrze przemyślany?
Fort Legionów służył za skład archiwów od początku istnienia II RP. Nie było to tajemnicą. Jest pewne, że wiedzieli o tym także Niemcy.
Zatem skoro archiwa w Pałacu Saskim były puste, kombinował kapitan Boulang, to następnym miejscem wartym spenetrowania był Fort Legionów.
I Boulang tam poszedł.
Nie można przy tym wykluczyć, że podobne rozumowanie przeprowadził Bischoff. Wskazują na to dokumenty SD.
SS Sturmbannführer Bischoff, podobnie jak Boulang, wiedząc gdzie iść, zajechał z ekipą SS-manów pod fort.
Można zastanawiać się, jak szeroki uśmiech pojawił się na twarzy Bischoffa, kiedy zobaczył rzędy teczek ułożone w równych rzędach na wysokich regałach.
Czy na miejscu u bram Fortu Legionów spotkali się oficerowie dwóch rywalizujących ze sobą wywiadów, Abwehry i SD?
Czy doszło między nimi do kłótni o to, kto ma prawo do łupu?
Na te pytania nie ma odpowiedzi.
Bischoff natychmiast o znalezisku powiadomił swojego szefa, Waltera Schellenberga.
Na rozkaz oficera SD do fortu wysłano 6 ciężarówek.
Ilość informacji zebrana przez Polaków, a dotyczących zwłaszcza produkcji zbrojeniowej Niemiec, była zdumiewająca,
pisał Schellenberg we wspomnieniach.
Akta archiwum nie ograniczały się bynajmniej do zagadnień gospodarki.
Tak jak pisał Rayleigh, był tu zgromadzony cały dorobek ekspozytury numer 3 oraz raporty z polskich ataszatów wojskowych.
Oficerowie kontrwywiadu Abwehry i SD mieli nad czym pracować.
Dokumenty przewieziono do Gdańska Oliwy, gdzie zaczynało właśnie funkcjonować Heeresarchiv Zweigstelle.
Tam zaczęła się mozolna analiza treści, zatem tłumaczenie na niemiecki oraz podział akt według tematów.
Dopiero tak opracowany materiał przesyłano do Berlina, gdzie zajął się nim niemiecki kontrwywiad.
Tak rozpoczęło się polowanie na szpiegów.
Pierwszą ofiarą była Maria Runge. Aresztowano ją w jej warszawskim mieszkaniu i przewieziono do berlińskiego więzienia Moabit. Z akt znalezionych w forcie kontrwywiad niemiecki wiedział, że była kurierką słynnego majora Sosnowskiego.
Dokumenty przekazywała do polskiej ambasady w Berlinie.
Tam je fotografowano i przekazywano do centrali w Warszawie.
Maria Runge nie opierała się długo podczas brutalnych przesłuchań.
A jednak zanim zaczęła mówić, gestapo zamykało już drzwi cel za Ginterem Rudloffem i Richardem von Halkenhain.
Obaj byli oficerami starej Reichswehry i zarazem agentami Sosnowskiego.
Po wizycie w Forcie Legionów mógł się kontrwywiad niemiecki pochwalić znajomością akt kryptologów i personelu wojskowego Biura Szyfrów 3 Wschód i Biura Szyfrów 4 Zachód.
Oraz raportów z nasłuchu niemieckich radiostacji.
Złożone w archiwum kopie ekspozytury numer 3 wskazały Niemcom detale akcji Wózek, ale wskazały również nazwiska oficerów, agentów i szpiegów.
Major Żychoń, który bezpiecznie przedostał się do Rumunii, a potem do Francji, nie wiedział, że cały trud włożony w ochronę agentów wziął w łeb.
A wszystko przez niedopatrzenie, czy wręcz gapiostwo kogoś z centrali w Warszawie.
Kogo?
Tego Żychoń nie wiedział.
W grudniu 1939 roku zapukano do mieszkań Pauliny Teszewskiej i Reinholda Kochca.
Jednocześnie gestapo trafiło na ślad jej siostry Franciszki Brudzkiej i męża Brunona.
W styczniu 1940 roku gestapo pojawiło się w mieszkaniu Wiktora Katlewskiego.
Przypomnijmy, Katlewski jako pierwszy informował o ośrodku rakietowym w Peneminde.
W kilka dni później funkcjonariusze odwiedzili jego wuja, agenta polskiego wywiadu Konrada Smoczyńskiego.
To tylko najbardziej znane nazwiska z długiej listy liczącej ponad 100 agentów oddziału drugiego, działających przed wojną na terenie całej Rzeszy, na Śląsku, na Pomorzu, w Gdańsku i w Zagłębiu Rury.
Polowanie gestapo trwało długo, aż do 1943 roku.
Wyławiano agentów z zakładów przemysłowych i urzędów.
Winnych skazywano na karę śmierci. Tyszewską i małżeństwo Brudzkich ścięto gilotyną.
Zginęli Katlewski i Smoczyński.
Tak jak zginęło kilkudziesięciu innych ludzi, szpiegów, agentów, informatorów.
Zapłacili życiem za największą porażkę w historii polskiego wywiadu.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.